A gośćmi Babiego Lata są panie Dorota Drzewiecka, pierwsza Polka, która zeszła na dno najgłębszej jaskini świata, i Małgorzata Borowiecka, która też brała udział w wyprawie i druga zeszła do tej jaskini jako druga Polka, tak? Ale nie stanęła na dnie.
Tak, nie stanęłam na dnie, stanęłam na głębokości minus 1640 metrów.
Zanim o samej wyprawie, to powiedzmy, gdzie jest ta najgłębsza jaskinia, jak głęboka jest, no i w ogóle jak to wygląda z jaskiniami, bo to troszkę chyba inaczej niż ze szczytami najwyższymi.
Jaskinia znajduje się w Abchazji, która jest formalnie częścią Gruzji, ale tak naprawdę stanowi osobne państwo. Sama jaskinia znajduje się w masywie Arabiki w Kaukazie. Ma głębokość 2196 metrów.
To jest taka zbadana głębokość, czy ona jeszcze gdzieś tam może głębsza być, a nie wiadomo?
Jaskinia kończy się syfonem, który jest zalany wodą, i nurek dopłynął do tej głębokości, do minus 2196 metrów. Natomiast pewnie jeszcze, gdyby pozwalały na to możliwości ludzkie czy techniczne, to można by było to jeszcze trochę pogłębić, ale tam już człowiek się ponoć po prostu nie mieści.
Prawie 2200 metrów głębokości jaskini. To
tak.
Jest niewyobrażalna wprost głębokość, ale to jest taka jaskinia, o której wiadomo, że jest tak głęboka. A być może okazać się na świecie, że są głębsze, czy nie ma na to szansy? Bo ze szczytami to jest tak, że jak jest Mount Everest, no to Mount Everest i wiadomo, że nic wyższego już nie będzie. A z jaskiniami?
Jaskinie to taka część naszego świata, które są tak naprawdę niepoznane, i myślę, że nikt z nas nie wie do końca, czy to jest na najgłębsza, czy ewentualnie jest jeszcze głębsze na świecie. Myślę, że możliwości takie są, chociażby w pobliżu tej jaskini Krubera-Woronia znajduje się inna jaskinia, Biercilskaja, w której ciągle też trwają prace eksploracyjne. I być może są szanse na to, żeby te jaskinie połączyć, a ponieważ jaskinia Biercilska jest, jej wejście do niej jest wyżej, około 150 metrów, jest szansa na to, że
żeby zrobić głębszą jaskinię,
dokładnie,
tak?
Dokładnie.
Słuchajcie, a jak to wygląda, taka jaskinia? To jest prosty taki korytarz, tunel z góry na dół? Czy ona jakoś, nie wiem, zakręca? Czy ona jest pod kątem? A może ona idzie płasko?
Więc z jaskiniami bywa różnie. A każda jest inna. Są takie, które mają właśnie głębokie studnie, a są takie, w których się kluczy, krąży i mają liczne korytarze. Akurat jaskinia Krubera-Woronia to są studnie, ogromne studnie, i momentami przechodzą w takie meandry, czyli takie korytarze bardziej poziome, dosyć wąskie, a później znów wpada w studnie.
Ile tam dni spędziliście wy jako wyprawa poznańska właśnie w tej jaskini, żeby zejść na samo dno?
Jeżeli chodzi o naszą wyprawę z naszego klubu, z Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego, było nas sześcioro, plus nasz serdeczny kolega, przyjaciel z Topru, Kaziuszych.
On jest najstarszym człowiekiem,
dokładnie,
który zszedł do tej jaskini,
dokładnie,
tak? Ile ma lat?
62 lata. I w sumie spędziliśmy tam jedna grupa 7 dni, druga grupa 8 dni.
Jak to wygląda technicznie, słuchajcie? No schodzicie do tej jaskini, tam są jakieś liny już, czy wy sami musicie te liny tam zaczepić?
My jechaliśmy tam jako część wyprawy ukraińskiej i oni eksplorują tą jaskinię już 18 lat. Także jaskinia jest zaporęczowana, czyli liny są już powieszone w jaskini przez właśnie Ukraińców. Oni też schodzili do tej jaskini przed nami i instalowali tak zwane biwaki, czyli namioty, w których spaliśmy.
No to jest też bardzo ciekawa rzecz, bo wy tam kilka dni spędziliście. No to pojawia się pytanie, co ze spaniem, co z jedzeniem, co z siusianiem, za przeproszeniem. Jak to wygląda wszystko?
Wygląda to tak naprawdę podobnie.
To się śpi w powietrzu? Wisi się tam nad tą dwutysięczną przepaścią?
Nie. W tej jaskini, bo tak naprawdę biwaki są organizowane różnie, natomiast w tej jaskini one były bardzo komfortowe. Zorganizowane zazwyczaj w miejscach albo płaskich, albo takich zbudowanych platformach, na
czyli
przykład
przy ścianach są zbudowane, tak? Platformy?
Albo są zbudowane platformy, albo wykorzystywane są po prostu naturalne dna studni. I tam były rozstawione namioty, takie specjalne namioty biwakowe, ale bardzo podobne do tradycyjnych namiotów.
I normalnie gotowaliście, czy jakiś suchy prowiant tylko?
Normalnie gotowaliśmy. Generalnie właściwie dwa dni całe praktycznie dwa dni. No, jeden, myślę, że na pewno nawet dwa. To był czas poświęcony jeszcze na powierzchni, na przygotowanie tak zwanych modułów z jedzeniem. Moduł z jedzeniem polegał na tym, że był to taki wór jaskiniowy, pojemności około 30 litrów i w każdym module takim z jedzeniem były określone porcje. No i tam znajdowały się różne rzeczy, między innymi kasza, ryż, suszone warzywa, suszone mięso.
I taki wór z jedzeniem zjeżdża do pewnego momentu, tak?
To znaczy my je znosimy. I to jest cała logistyka za tym i cały plan, kto ile jest w stanie znieść takich worków za jednym razem i jak głęboko. Także najpierw znosiliśmy te worki, całą
wyprawę. A jak to się odbywa? To jesteście przypięci, nie wiem, linami i jakiś bloczek jest na górze i ktoś tam popuszcza tą linę, czy sami sobie popuszczacie i zjeżdżacie 200 metrów, 300, 400, 500?
Liny są zainstalowane na stałe, tak jak mówiła Dorota wcześniej.
Na ścianach gdzieś, tak?
Na ścianach. Tak. Za pomocą takich stałych punktów. Czasami są to haki, no już teraz tak naprawdę to są takie nowoczesne punkty stałe, do których mocuje się linę. I na tych na stałe zawieszonych linach, które od czasu do czasu są też wymieniane w miarę zużycia, po prostu zjeżdżamy. Żeby w ogóle pojechać do tej jaskini, wziąć udział w takiej wyprawie, no bez wątpienia trzeba po prostu mieć doświadczenie.
No i nie mieć lęku wysokości i klaustrofobii, tak? W jaskiniach to jest chyba najważniejsze.
Jak najbardziej, ale myślę, że też kwestia jest taka, żeby mieć jakąś taką odporność też psychiczną na to, co się tam dzieje, bo jednak przebywanie to 7-8 dni pod ziemią, no jest to dosyć długi czas.
A tam jest zupełnie ciemno?
Tam jest, w jaskiniach panuje taka pełna ciemność. To znaczy, jak zgasi się czołówki, to nie ma takiej sytuacji, że wzrok się w końcu przyzwyczai i będzie widział jakieś kontury.
A tam jest jakieś życie? Nie wiem, nietoperze latają albo jakieś inne stworzenia?
Akurat w tej jaskini nie znaleźliśmy żadnych nietoperzy. Właściwie życia poza tym naszym, tak powiem, też nie. Także jest bardzo surowo, można powiedzieć.
A co się czuje, jak się włączy czołówkę i nachyli właśnie ku dnu i widać, że tam 2000 metrów jest przepaści? A wy wisicie na takiej lince?
No tego tak naprawdę nie widać. Jakby najgłębsza studnia, która jest w tej jaskini, ma głębokość 150 metrów,
no,
mniej
to i
więcej.
Tak jest duże wrażenie.
I tak jest to duże wrażenie, chociaż myślę, że trzeba mieć też dobre światło i dobrą czołówkę, żeby to dno rzeczywiście zobaczyć. Ja akurat taką nie grzeszę, niestety.
Więc nie widać tego dna, jak się ma słabszą czołówkę i ten lęk też jest taki wtedy, wydawałoby się, że mniejszy.
Dokładnie.
A tam podobno, żeby dostać się do dna tej jaskini, to trzeba na głębokości około 1000 metrów przepłynąć na wstrzymanym oddechu, bo tam jest wszystko zalane wodą, prawda?
Tak. Tam jest syfon, który trzeba przepłynąć. I to było owiane wielką legendą i tego najbardziej baliśmy się.
Ale to macie specjalne stroje, jakieś do nurkowania i to jedzenie też jest jakoś zabezpieczone? Jak to wygląda? Czy potem się suszycie?
My nie mieliśmy specjalnych strojów przygotowanych pod to. Kupiliśmy po prostu mokre pianki, takie, które używane są do normalnego nurkowania.
I tam trzeba zupełnie zanurkować, czy tam jest jeszcze miejsce na oddychanie
powietrza? Nie, tam po prostu trzeba dać nura.
To jest
ile metrów to
korytarz?
Jest i ile tam trzeba przepłynąć?
Według nas było to około 3 metrów, ale legendy czy sytuacje może z poprzednich lat, gdzie inni Polacy byli w tej jaskini, oni pamiętają, że było tej wody więcej. I to jest możliwe, że poziom wody może dla nas był na tyle łaskawy, że były to 3 metry, bo oni wspominają, że ten korytarz był bardziej zalany i było to dłuższe przepłynięcie.
A jak się wychodzi z takiej jaskini? Też na tych linach ktoś wyciąga, czy samemu się wyciąga?
Samemu trzeba zarówno zjechać, jak i wyjść tak naprawdę z jaskini. Nikt tutaj nie pomaga, nie wyciąga. Co najwyżej ewentualnie może motywować różnymi działaniami, okrzykami, czy pomocą po prostu taką, wsparciem. Natomiast...
Tak, no tak technicznie to wygląda w ten sposób, że są takie specjalne przyrządy zaciskowe. One podobne stosowane są do robót wysokościowych i po prostu na nich się wychodzi, tak? Jeden jest na rękę, jeden jest tutaj na klatce piersiowej mniej więcej, a trzeci jest na nogę, tak? No i jakby idzie się, tak powiem, nie wiem, pompując jakby takim ruchem.
Robiąc przysiady. Żeby poznać te techniki, na pewno warto spotkać się z nami. Zapraszamy do klubu, organizujemy kurs tego typu. Natomiast jest to na pewno też coś innego niż normalne wspinanie.
No właśnie chciałam zapytać, czy wy też wspinacie się w górach?
Wspinanie momentami przydaje się w jaskiniach, szczególnie podczas eksploracji, bo czasami trzeba gdzieś jakiś prożek wywspinać, żeby zobaczyć, co jest dalej. Jaskinie nie zawsze idą tylko w dół, one także czasami kluczą i trzeba czasami gdzieś podejść, coś wywspinać. No my akurat trochę też się wspinamy. Ja zaczynałam od wspinania, moją w ogóle przygodę z górami. Tak czasami też urozmaicamy nasze wyjazdy wspinaniem, czy to w Tatrach, czy w jakichś skałkach.
No i co teraz? Jak już teraz zeszłyście na dno tej najgłębszej jaskini świata, to właściwie już koniec, już szczyt osiągnięty. Czy nie? Czy
dopiero
teraz?
Początek.
Myślę, że to jest
bo to
dopiero
nie jest
początek.
Najtrudniejsza jaskinia, prawda, do zdobycia. To jest tak, jak Mount Everest też nie jest najtrudniejszą górą, żeby zdobyć. Są
można
o wiele
tak
bardziej
powiedzieć.
Ekstremalne.
To jest jaskinia, która rzeczywiście jest najgłębsza, ale myślę, że zgodzimy się tutaj, że nie jest jakaś bardzo trudna technicznie.
To co teraz w planach? Jaka jaskinia do zbadania?
Czy w ogóle kwintesencją chodzenia po jaskiniach jest eksploracja?
Jest chodzenie
i jest eksploracja, więc my i tak jeździmy na wyprawy organizowane przez nasz klub, znaczy sami je organizujemy do Czarnogóry i do Austrii i tam eksplorujemy jaskinie.
Czyli tam jest najwięcej, czy tam są najciekawsze, najgłębsze?
Tam są tereny, które są po prostu niezbadane. Mhm. Szczególnie jeśli chodzi o Czarnogórę. Tam jest jeszcze po prostu ogrom gór, który jest jeszcze nie zeksplorowany przez człowieka, więc tych jaskiń tam po prostu jeszcze jest dużo do zbadania.
I być może tam jest jeszcze głębsza, czy nie jest to
tam
możliwe?
Chyba nie ma takiego potencjału, żeby
myślę,
ona
że tam
była
nie ma
tak
takiego
głęboka.
Potencjału, natomiast na szczęście mamy też w swoim gronie geologów, którzy tutaj też naukowym okiem patrzą na to wszystko. W Prokletije chyba szans na to, aż tak głęboką jaskinię nie ma.
A ale... są takie jaskinie na przykład, które was zaskakują, bo są piękne. Gdzieś tam na dnie mają taką bogatą, nie wiem, naciekową tą szatę, że po prostu człowiek staje i otwiera usta ze zdziwienia i wow.
Są takie jaskinie. Rzeczywiście, jak się je uda jeszcze odkryć, to zachwyt jest naprawdę ogromny, mając świadomość tego, że jest się pierwszym, który widzi. To widzi, który to bada i ogląda. Także zdarzają się takie partie w jaskiniach, które są jakieś przepiękne sale z naciekami. Przepiękne jaskinie są w takich bardziej cieplejszych rejonach, na przykład na Sardynii. Tam niektórzy członkowie naszego klubu też jeżdżą i oglądają te jaskinie, bo one są... Tam jest cieplutko, no i rzeczywiście jest przepięknie.